tu ponownie odwołam się do postaw obywatelskich Szwajcarów, gdzie w połowie 2016 roku przeprowadzono referendum w sprawie wypłacania każdemu dorosłemu obywatelowi Szwajcarii 2500 franków, zaś dzieciom połowę tej kwoty. Szwajcarzy w referendum przedłożoną propozycję rządu odrzucili. Szwajcarzy wiedzą, że natura działa według zasad ekonomii. W naturze nie ma żadnych zbędnych zdarzeń. Wszystko jest powiązane samoregulacją i zawsze znajduje się w stanie równowagi. Prędzej czy później te darowizny przerzucane będą na podatki. Jeśli podwyższone zostaną podatki firmom, to te podniosą ceny produktów albo obniżą zatrudnienie. Najbogatsi, nieliczni natomiast, rezydują zazwyczaj w rajach podatkowych. Wracając zaś do konfliktów. Tak jak padający deszcz jest informacją o niskim ciśnieniu, tak konflikty są informacją o niskiej duchowości, a w konsekwencji o potencjale niepomyślnych okoliczności. Czym tedy jest duchowość? Tak jak opisując kosmos, odwołujemy się do odkryć Kopernika, przy teorii względności do Einsteina, tak przy opisie duchowości należy odwołać się do odkryć noblisty Ludwiga Plancka. U schyłku swojego życia wypowiedział on słynne stwierdzenie, które zrewolucjonizowało postrzeganie rzeczywistości. Jako człowiek, który poświęcił całe swoje życie nauce, studium nad materią, tyle mogę wam powiedzieć. Nie istnieje materia jako taka. Wszelka materia powstaje i istnieje jedynie za pomocą pewnej siły, która wprawia cząsteczki atomów w wibracje i utrzymuje ten najbardziej mikroskopijny system słoneczny w całości. Musimy uznać istnienie za tę siłę świadomego i inteligentnego umysłu. Ten umysł jest matrycą wszelkiej materii. Ekstrapolując powyższe, możemy powiedzieć, że ciemność jest ekspresją mniejszej energii w świetle. Lód jest ekspresją mniejszej ilości ciepła w wodzie. I podobnie materia jest ekspresją mniejszej ilości duchowości w wibracji. Tak jak Kopernik połączył nas z kosmosem, tak Planck połączył nas z duchem. Oczywiście każda racja stanu broni swego istnienia. Gdyby lud miał świadomość, to zapewne skupiałby swój intelekt na tym, aby zapewnić sobie ujemną temperaturę, bowiem to ona sprawia, że istnieje. Podobnie nasze ego, które służy do tego, abyśmy doświadczali siebie, będąc w niższym stanie duchowości, dba o to poprzez emocje niechęci i odrzucenia, aby nie dopuścić do przyjęcia paradygmatu, że jego natura jest duchowa, jak natura lodu jest gazowa, ponieważ ego w wysokiej duchowości, jak lód w cieple, przestaje istnieć. Duchowość sprawia, że jesteśmy czymś znacznie więcej niż tylko obserwatorami. To dzięki niej uczestniczymy w ciągłej przemianie nadającej życiu znaczenie. To dzięki niej możemy świadomie osiągnąć wgląd w siebie wtedy, gdy tego chcemy, zamiast tylko wtedy, gdy się nam to przydarzy. Podobnie jak ci uzdolnieni pośród nas, którzy są tego świadomi, na przykład aborygeni, którzy mają zdolności telepatyczne i zdolności uzdrawiania. Możemy doświadczać naszej wyjątkowej roli we wszechświecie. Możemy przetwarzać informacje na świadomość i doświadczenia. A ponadto, co szczególnie ważne społecznie, to dzięki duchowości jesteśmy twórcami, a nawet więcej. Jesteśmy wzajemnie połączonymi twórcami. Odkrywcy wiedzą, że odkrycia dokonuje się w pewnym zbiorze, choć elementy tego zbioru o tym nie wiedzą. Duchowość komunikuje się z nami za pomocą języka intuicji, obrazów, myśli, a przede wszystkim uczuć i emocji, sumienia czy snów. To ona okazała się być jedną z najskuteczniejszych form uzdrawiania bez dotyku. Jest kompletna, doskonała i harmonijna. Przekazuje nam nieustannie informacje ze źródeł boskiego zamysłu, również za pomocą ekspresji w postaci wibracji, fal i kolorów, na przykład kolor aury. za pomocą tych ekspresji stanowi o świecie materii. Prawa natury zaskakują. Żaden naukowiec nie da wiary, że motyl powstaje z gąsienicy, jeśli tego nie potwierdzi. Duch nasz z siebie myśli tworzy, jak też wszystko w nas uzdrowi. On też byty nowe mnoży oraz to, co w nas stanowi. Przypomnę więc, że podstawą wszelkiego życia we wszechświecie jest energia. Energia zaś ma tę właściwość, że faluje. Ruch falowy ma unikalną zdolność transportu energii, bez transportu masy. Materia, jak wiemy, ma również naturę falową. Każdą cząsteczkę, czy nawet pojedynczy atom, można opisać alternatywnie jako falę. Wibracja zaś jest częstotliwością, z jaką drga dane skupisko energii. Takim skupiskiem energii jest również nasze jestestwo. Kilka ciekawostek związanych z falowaniem. Ziemia faluje z częstotliwością 7,83 Hz. Nasz mózg faluje w zależności od jego stanu z częstotliwością od 4 do 28 Hz, z czego częstotliwości od 4 do 7 Hz to są częstotliwości snu, zaś częstotliwości powyżej 7 Hz to częstotliwości aktywności fizycznej. Najbardziej odpowiednia dla nas jest częstotliwość relaksu. Fale alfa, które w dolnym zakresie zbliżone są do częstotliwości Ziemi, czyli częstotliwość w okolicach 7 do 8 Hz, stan wysokiej duchowości. Jest to częstotliwość zdrowia i kreatywności. Wszelkie tworzenie nowości, rzeczy wcześniej nieznanych, powstaje w obszarze tej częstotliwości lub w czasie snu. Falowanie wszystkich przejawów naszego życia, jak falowanie ciała, około 6 Hz, mózgu, czy też naszej aury, wzajemnie się przenika. Jedno oddziałuje na drugie. Duchowość ma bezpośredni wpływ na naszą fizyczność w postaci ekspresji naszych wibracji. Wysoka duchowość przejawia się tym, że mózg faluje w niskich częstotliwościach, a ponadto, co dla nas kluczowe, nasze życie na tym poziomie duchowości przyciąga okoliczności, które emanują podobną częstotliwością do wzbudzanej. Są radością. Duchowość niska przejawia się tym, że mózg faluje w częstotliwościach wysokich, a nasze życie przyciąga okoliczności, które mają wibracje wzbudzenia. Są smutkiem i złością. Podobne przyciąga podobne. Ma to zasadnicze znaczenie dla człowieka. Otóż jeśli umieścimy w pobliżu człowieka odpowiednie źródło falowe zsynchronizowane z odpowiednią częstotliwością pracy ludzkiego mózgu, możemy doprowadzić danego człowieka lub grupę do wykonania odpowiedniej czynności, zażycia odpowiedniej substancji, kreowania danego poglądu. A takie właściwości, co bardzo istotne, ma również wibracja naszej przeszłości. Znane z ćwiczeń szkolnych jest doświadczenie, kiedy wzbudzony kamerton wzbudza drgania innego kamertonu stojącego obok. W sposób obrazowy naszą duchowość można również przyrównać do stanu pogody w naszym życiu. Jak wiemy, w świecie fizycznym o stanie pogody decyduje ciśnienie, które waha się od około 950 hektopaskali do około 1050 hektopaskali. Ciśnienie atmosferyczne ma też bardzo istotny wpływ na nasze samopoczucie, na jakość życia. Jego wzrost ma wpływ pozytywny, zaś kiedy ciśnienie maleje, czujemy się gorzej. Wiemy również, że przy niskim ciśnieniu jest zła pogoda, są burze, sztormy i huragany. Przy wysokim zaś ciśnieniu jest dobra pogoda i świeci słońce. Podobną funkcję ma również nasz wewnętrzny stan pogody. Nasza osobista duchowość z kolei jest odbiciem naszej wewnętrznej wolności. Podobnie jak w świecie fizycznym, tak w świecie ducha świeci słońce. Jest to słońce naszej świadomości. Każdy z nas czuje, że za ekranem naszych myśli istnieje cicha, niewidoczna wolna od myśli przestrzeń radości. Tak jak przestrzeń nad chmurami, ale aby jej doświadczyć, niebo naszej psychiki musi być bez chmur lub musimy znaleźć się nad chmurami. Człowiek bardzo przywykł do ciężkich chmur, do martwienia się, lęku, poczucia winy, niepokoju, żalu, do tego stopnia, że uznaje te stany za normalne. A normalne życie to są stany, które są wolne od negatywności, kiedy niebo jest bezchmurne, kiedy umysł nie ma lęku i nie kontroluje minionej chwili. Czujemy też, że nasze myśli są przyczyną naszych emocji, jakby przyczyną powstawania chmur i oddzielania nas od słońca. Siłą zaś, która napędza nam chmury, jest siła umysłu, zwana ważnością. Naturą umysłu jest myślenie. Myślenie jak wiatr, stale wieje. Wiatr powstaje z lokalnej różnicy ciśnienia. Mierzymy je w barach albo hektopaskalach. Myśli zaś wieją jako efekt różnicy ciśnienia pomiędzy umysłem a podświadomością. To różnica braku zgodności pomiędzy tym, jakie przekonanie ma podświadomość, a tym, co chce umysł. Mierzymy tę różnicę ciśnienia ważnością. Im ważność jest wyższa, tym intensywność myśli jest większa. Tak jak wiatr w naturze przemieszcza masy powietrza z jednego miejsca w drugie, podobnie jest z myśleniem. To ono tworzy opinię i każe nam się złościć i martwić, ale też radować. Umysł więc poprzez nasze myśli tworzy ciężkie chmury i burze, a niekontrolowany staje się naszym przeciwnikiem, z którym często musimy się całe życie zmagać. Warto zdać sobie sprawę, że umysł nie jest mną, że nasze emocje jak chmury na niebie unosi i przemieszcza siła ważności. Im jest większa, tym warstwa chmur będzie większa i cięższa. My jednak, jak kosmos osadzony w wolnej woli, mamy możliwość w nim ingerencji. Możemy oddziaływać na nasze emocje poprzez ich obserwację. Myśl jest energią i obserwacja naszych emocji energetyzuje obserwowane emocje. Obserwując, wyrównuje ciśnienie oraz rozpuszcza jego różnice tak, jak rozpuszcza się zator krwi w żyłach. Możemy również obniżać naszą ważność. To tak, jakbyśmy wyrównali ciśnienie i uspokoili wiatr w naturze. Mamy więc bezpośredni wpływ na tworzenie się i zanikanie ciemnych chmur w naszym świecie wolnej woli. Duchowość i dobro rośnie, kiedy postanowimy wybaczyć, a opada, gdy wybieramy nienawiść. Jako że świat jest fraktalowy, uprawnione jest więc odwołanie się do ilości wody, z której my, ludzie, składamy się na planie fizycznym. Przypomnę, mamy jej ponad 70%. I co nie zaskakuje, ten sam procent Ziemi znajduje się pod wodą. Poznanie więc natury wody pomoże nam zrozumieć naszą fizyczność i przemianę w niej naszego bytu. Woda ma bardzo wiele ciekawych właściwości. Jest jedynym związkiem, którego ciężar właściwy maleje wraz ze spadkiem temperatury. Dodajmy, że gdyby nie ta właściwość, na świecie nie byłoby życia. Innymi jeszcze ciekawymi właściwościami wody są jej trzy fazy fizyczne – stała, płynna i gazowa. Lód pływa w wodzie tak, że jego 90% – świadomość i podświadomość – zawsze jest pod wodą, a 10% nad wodą. Stosunek wody słonej do słodkiej na kuli ziemskiej to również stosunek około 90-10%. O innym fraktalu wody piszą autorzy książki Kod Uzdrowienia, Alexander Lloyd oraz Ben Johnson. W książce swej zauważają, że w 90% przyczyną naszych wszystkich chorób jest najczęściej ukryty stres, a jedynie 10% chorób ma przyczyny głównie genetyczne. Według Centrum Zwalczania Chorób w Atlancie 90% wszystkich problemów zdrowotnych wynika ze stresu. Ten pogląd w ciągu ostatnich lat zyskał tak powszechną opinię, że poparł go oficjalnie nawet rząd federalny Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak z fraktalem wody są nasze wspomnienia. 90% z nich klasyfikowane są jako nieświadome lub podświadome, co oznacza, że bardzo trudno jest nam sobie przypomnieć, albo jest to zupełnie niemożliwe. Tylko 10% wspomnień jest świadomych i możemy je przywołać, jeśli chcemy. Naturalnym procesem wody jest jej przemiana w parę przez parowanie lub sublimację. I jeszcze jedno, co jest bardzo istotne. Stapiany lód do czasu, aż cały się nie stopi, pływa w wodzie, która ma równą temperaturę, która wynosi 0 stopni Celsjusza. Z upływem czasu, co jest już radosne, ilość lodu coraz szybciej będzie się zmniejszała. Oczywiście ten proces topnienia następuje, kiedy będą odpowiednie warunki prowadzące do jej topnienia. Porównując więc nasze ego do lodu, możemy wyciągnąć wniosek, że do czasu, aż całe ego się nie stopi, nie będziemy praktycznie odczuwali wzrostu swojej duchowości. Do stanu wysokiej duchowości, niskiej szczęśliwości, dochodzą więc osoby wytrwałe i następuje to nagle. Są to bowiem procesy kwantowe. Masaru Emoto i Jürgen Fliege w książce Uzdrawiająca siła wody piszą: woda w płynących rzekach tworzy piękne kryształy. Gdy badamy wodę ze sztucznego zbiornika, widzimy, że kryształowych struktur nie tworzy. Woda, która nie może płynąć, traci swoją żywotność, traci siłę swojego promieniowania, ponieważ jest odcięta od wiecznego nurtu życia. Identycznie rzecz ma się z ludźmi. Także dla nas najważniejsze jest to, aby płynąć z nurtem życia. Każda stagnacja prowadzi do procesu obumierania. Wiemy o tym na płaszczyźnie cielesnej, gdy na przykład krew staje się gęsta, albo gdy powstają skrzepy. Może to prowadzić do choroby lub zawału serca, gdy człowiek stale jest owładnięty tym samym uczuciem, na przykład żałoby, żalu, smutku, to w końcu zostanie sparaliżowany przez ból. To samo prawo działa na płaszczyźnie duchowej. Niektórzy ludzie zdrętwieli wręcz w swoich dogmatach i uprzedzeniach. Kryształy wody wskazują nam wyraźnie, jak powinniśmy żyć. To, co jest dobre dla wody w przyrodzie, jest też dobre dla wody w naszych organizmach. Jesteśmy istotami nierozerwalnie związanymi z wodą. Na zakończenie opisu o duchowości zacytuję bardzo interesujące zestawienie i opis duchowości ze znakomitej publikacji Wiedza o świecie i życiu Czesława Cempla. Mapa świadomości i rozwoju człowieka i ludzkości według Davida Hawkinsa, MD, PhD według jego miary, Level of Consciousness, w skrócie LOC, poziom świadomości, pole energii wewnętrznej. Granicą rozwoju jest poziom 200. To podobnie jak temperatura wody 0 stopni. Aby bliżej przyjrzeć się owej mapie świadomości, koniecznie trzeba zajrzeć do książki. Na poziomie 400 koncepcja Boga to mądry, obraz życia pełne znaczenie, poziom rozum, emocje zrozumienie, proces abstrakcja. I na wysokości 500 w koncepcji Boga jest kochający czuły, obraz życia życzliwe, poziom miłość bezwarunkowa, pietyzm, jeśli chodzi o emocje, i proces objawienia. Stanowczo tu namawiamy do tego, by przyjrzeć się owej mapie, trzymając w ręku książkę. Objaśnienia dominujących stanów świadomości dla różnych poziomów wokół danego LOC, czyli pól energii wewnętrznej. Wstyd 20. Poziom wstydu jest niebezpiecznie bliski śmierci, która może zostać wybrana z poziomu wstydu jako świadome samobójstwo, albo subtelniej, jako rezygnacja z podjęcia kroków zmierzających do przedłużenia życia. Na poziomie wstydu zwieszamy głowy i przemykamy się przez życie, chcąc być niewidocznym. Wstyd jest niszczący dla zdrowia emocjonalnego i psychicznego oraz sprowadza skłonności do chorób fizycznych. wina. Wartość 30. Poczucie winy przejawia się na różne sposoby, takie jak wyrzuty sumienia, samoobwinianie się, masochizm i cała skala symptomów bycia ofiarą. Nieuświadomione poczucie winy prowadzi do chorób psychosomatycznych, skłonności do wypadków i tendencji samobójczych. Poczucie winy wywołuje wściekłość i gwałtowność, aż po pragnienie zabijania. Apatia, wartość 50. Ten poziom charakteryzuje się ubóstwem, rozpaczą i brakiem nadziei. Świat i przyszłość wydają się mroczne. Apatia jest stanem bezradności. Jego ofiary są w potrzebie na wszelkie sposoby. Brakuje im nie tylko zasobów materialnych, ale także energii, by móc skorzystać z tego, co może być dostępne. Wyjściem mogłoby być dostarczenie energii przez kogoś z zewnątrz. Efektem apatii może być śmierć przez bierne samobójstwo. Cierpienie, smutek, wartość 75. Jest to poziom smutku, straty i zależności. Ci, którzy znajdują się na tym poziomie, żyją w ciągłym żalu i depresji. Jest to poziom opłakiwania, osierocenia i wyrzutów sumienia w odniesieniu do przeszłości. Na tym poziomie widzi się smutek wszędzie. Smutek powleka sobą całość istnienia. Lęk. Wartość 100. Z punktu widzenia lęku świat jest niebezpieczny, pełen pułapek i gruźb. Jeżeli ktoś ma życie zogniskowane na lęku, ciągłe, niepokojące wydarzenia światowe zasilają i umacniają lęk. Lęk staje się obsesyjny i może przybierać dowolną formę. Lęk ogranicza rozwój osobowości i prowadzi do różnego rodzaju zahamowań. Ponieważ wzniesienie się ponad lęk wymaga energii, człowiek opanowany przez lęk staje się niezdolny do dotarcia bez pomocy na wyższy poziom. Pożądanie, żądza, wartość 125. Pożądanie pobudza nas do wielkich wysiłków dla osiągnięcia celów lub otrzymania nagród. Pożądanie jest też poziomem uzależnienia, gdy staje się dążeniem ważniejszym niż samo życie. Pożądanie związane jest z gromadzeniem i chciwością. Jednakże pożądanie może zapoczątkować drogę do osiągania celów. Pożądanie może więc stać się trampoliną do wyższych poziomów świadomości. Gniew. Wartość 150. Kiedy ludzie wyjdą z apatii i smutku i pokonają lęk, wówczas zaczynają chcieć. Pożądanie prowadzi do frustracji, która z kolei prowadzi do gniewu. Gniew wyraża się najczęściej jako uraza i pragnienie zemsty i dlatego jest niestabilny i niebezpieczny. Gniew opiera się na niższych poziomach energii, ponieważ wywodzi się z zablokowanych potrzeb. Frustracja wynika z wyolbrzymienia znaczenia pragnień. Gniew łatwo prowadzi do nienawiści, która wywiera bardzo negatywny wpływ na wszystkie sfery życia człowieka. Duma, wartość 175. W przeciwieństwie do niższych poziomów energii, ludzie, którzy docierają do tego poziomu, czują się pewnie. Jednakże duma jest dobra tylko w kontraście do niższych poziomów. Duma jest defensywna i podatna na zranienia, ponieważ opiera się na warunkach zewnętrznych, bez których może nagle powrócić na niższy poziom. Duma opiera się na nadętym ego, które zawsze podatne jest na zranienia i ataki. Dlatego w tle dumy jest arogancja i wyparcie. Cechy te blokują wzrost. Odwaga, wartość 200. Na poziomie 200 po raz pierwszy pojawia się moc. Odwaga jest strefą eksploracji, osiągnięć, hartu i determinacji. Na niższych poziomach świat jest przeżywany jako beznadziejny, smutny, przerażający albo frustrujący. Na poziomie odwagi życie jest postrzegane jako ekscytujące i inspirujące, stanowiące wyzwanie. Na tym poziomie mocy człowiek jest w stanie skutecznie radzić sobie z wyzwaniami i szansami życia. Stąd wzrost i wykształcenie stają się celami osiągalnymi. Przeszkody pokonujące ludzi, których świadomość jest poniżej 200, stają się inspirującymi bodźcami dla tych, którzy rozwinęli się do tego pierwszego poziomu prawdziwej mocy. Ludzie na tym poziomie dają światu tyle samo energii, ile biorą. Na niższych poziomach zarówno grupy ludzi, jak i pojedyncze osoby ściągają energię ze społeczeństwa bez odwzajemniania. Neutralność, wartość 250. Kiedy osiągamy ten poziom, energia staje się bardzo pozytywna. Poniżej 250 świadomość jest skłonna dostrzegać dychotomię i przybierać sztywne postawy. Neutralność pozwala na elastyczność i nieosądzającą, realistyczną ocenę problemów. Bycie neutralnym oznacza bycie stosunkowo nieprzywiązanym do rezultatów. Nieosiąganie swojego celu nie jest już przeżywane jako przegrana, przerażenie lub frustracja. Jest to poziom bezpieczeństwa. Ludzie na tym poziomie są zgodni i tworzą poczucie swobody i bezpieczeństwa wokół siebie, ponieważ nie są zainteresowani konfliktami, rywalizacją ani poczuciem winy. Są to ludzie łatwi we współżyciu i stosunkowo niezakłóceni emocjonalnie. Nie mają skłonności do osądzania ani potrzeby kontrolowania zachowań innych ludzi. Chęć, gotowość. Wartość 310. Ten poziom świadomości może zostać uznany za bramę do wyższych poziomów świadomości. Na poziomie neutralnym prace są wykonywane właściwie, jednakże na poziomie gotowości praca jest wykonywana dobrze i powszechne staje się sukces we wszystkich działaniach. Wzrost jest tutaj szybki. Ludzie ci są wybrani dla postępu. Poniżej 200 ludzie zazwyczaj mają zamknięte umysły. Na poziomie 310 następuje wielkie otwarcie. Na tym poziomie ludzie stają się prawdziwie przyjaźni. Sukces społeczny i ekonomiczny wydaje się realizować automatycznie. Ludzie ci są pomocni w stosunku do innych i przyczyniają się do dobra społeczeństwa. Chętnie zmierzają się ze swoimi wewnętrznymi problemami i nie mają większych blokad w uczeniu się. Dzięki swej zdolności do powrotu do normy, po zderzeniu się z przeciwnościami oraz do uczenia się na doświadczeniach, korygują sami siebie. Uwolniwszy się od dumy, chętnie dostrzegają swoje wady i uczą się od innych. Akceptacja. Wartość 350. Na tym poziomie następuje istotna transformacja. Pojawia się zrozumienie, że to człowiek sam jest źródłem i twórcą doświadczeń swego życia. Wszyscy ludzie poniżej 200 mają skłonność, by uważać się za bezsilne ofiary losu, na łasce życia. Wywodzi się to z przekonania, że źródło ich szczęścia znajduje się na zewnątrz, podobnie jak przyczyna ich problemów. Na etapie akceptacji żadna sytuacja zewnętrzna nie posiada możliwości uczynienia kogoś szczęśliwym. Nawet miłość nie jest czymś, co jest dane albo odebrane przez kogoś innego. Miłość jest stanem wewnętrznym. Akceptacja pozwala na angażowanie się w życie na jego własnych zasadach, bez próby dostosowania go do jakiegoś porządku. Osoba na tym poziomie nie jest zainteresowana nazywaniem czegoś dobrym albo złym. Zamiast tego poświęca się poszukiwaniu rozwiązań i odkrywaniu, jak rozwiązać problemy. Długoterminowe cele mają pierwszeństwo przed krótkoterminowymi. Samodyscyplina i opanowanie są na tym poziomie wybitne. Rozum, rozsądek, wartość 400. Do tego poziomu dociera się, kiedy emocjonalizm niższych poziomów zostanie pokonany. Na czoło wysuwa się inteligencja i racjonalizm. To jest poziom nauki, medycyny i ogólnie zwiększona zdolność do konceptualizacji i rozumowania. Wiedza i edukacja są tutaj pożądane jako kapitał. To jest poziom noblistów, wielkich mężów stanu i sędziów Sądu Najwyższego. Tutaj można zaliczyć Einsteina, Freuda i wielu innych wielkich myślicieli historii. Niedostatkiem tego poziomu jest nieumiejętność wyraźnego rozróżnienia pomiędzy symbolami i tym, co one reprezentują. Rozum sam w sobie nie zapewnia drogi do prawdy. produkuje on ogromne ilości informacji i dokumentacji, ale nie posiada zdolności, aby rozwiązywać problemy rozbieżności pomiędzy danymi a wnioskami. Rozum sam w sobie, paradoksalnie, stanowi główną blokadę w osiąganiu wyższych poziomów świadomości. Przekroczenie tego poziomu jest stosunkowo rzadkie w naszym społeczeństwie. Miłość. Wartość 500. Miłość na tym poziomie jest czymś zupełnie różnym od tego, jak ją się przedstawia w mass mediach. Miłość w popularnym rozumieniu tego słowa, kiedy napotyka na przeszkody, często ujawnia ukrytą wcześniej skrywaną złość i uzależnienie. Taka miłość może zmienić się w nienawiść, co oznacza, że nigdy nie było tam miłości, ponieważ nienawiść pochodzi od dumy, a nie od miłości. Miłość na poziomie 500 jest bezwarunkowa, niezmienna i trwała. Nie zmienia się, ponieważ jej źródło nie zależy od czynników zewnętrznych. Tak rozumiana miłość jest po prostu sposobem istnienia. Jest relacją ze światem polegającą na przebaczaniu, ochronie i wsparciu. Miłość nie jest procesem intelektualnym i nie pochodzi z umysłu. Miłość promieniuje z serca, skupia się na dobroci życia we wszystkich jego przejawach i powiększa pozytywne jego aspekty. To jest poziom prawdziwego szczęścia. Tylko 0,4% populacji świata dociera do tego poziomu rozwoju świadomości. Do opisów duchowości z wyższych poziomów odsyłam do książek Davida Hawkinsa. W publikacji zaś profesora Cempla można przeczytać dalej interesujące fakty. U podstaw eksperymentów prowadzonych przez okres 20 lat przy zastosowaniu różnorodnych prób i testów kinezjologicznych leżały koncepcje i teorie kinezjologii. Pozwoliły one zbudować zręby powyższej tabeli. Kinezjologia każdorazowo daje prawie 100% dokładności odczytu. Zawsze daje odpowiedzi tak, nie, czy też prawda, fałsz dla ludzi powyżej LOC 200. Przy fałszu mięsień jest słaby, przy prawdzie jest mocny. Przykład eksperymentu: jabłko wyhodowane organicznie czy na pestycydach. Doświadczenie ze sztucznym słodzikiem na języku, trzymany w ręce, schowany w kopercie. Ludzie nieznający zawartości zawsze otrzymywali wynik słaby. Wszystko, co fałszywe, daje słabą odpowiedź. Dzięki temu testowi ludzie mogą określić, czy ktoś jest uczciwy, czy powinni być w jakimś szczególnym związku, czy powinni jeść jakieś szczególne pokarmy, czy powinni pojechać na jakieś wybrane wakacje i tym podobne. Silne reakcje są łączone ze zdrowiem, słabe reakcje z chorobą. Każda myśl, emocja, słowo i działanie daje reakcję siły albo słabości. W każdej chwili dnia kierujemy się albo ku zdrowiu, albo ku chorobie. Świadomość zbiorowa. Doświadczenia kinezjologiczne wykazują, że istnieje wyższa moc, która łączy wszystko i wszystkich. Ujawniają one, że prawda nie może zostać ukryta, nawet jeśli racjonalny umysł nie jest świadomy. Dzięki tym testom ludzie mogą uświadomić sobie prawdę o rzeczach i sprawach, o których w ogóle nie wiedzieli, że istnieją. Wszystko posiada pewien poziom LOC, od słabego do mocnego. A więc książki, jedzenie, woda, ubrania, ludzie, zwierzęta, budynki, samochody, filmy, sport, muzyka, etc. Mnóstwo utworów muzycznych obecnie lokuje się na poziomie poniżej 200 NOC. Dlatego prowadzą one do zachowań odpowiednich dla niższych poziomów energii świadomości. Większość filmów osłabia ludzi, którzy je oglądają, sprowadzając ich poziom energii poniżej poziomu świadomości LOC 200. 85% ludzkości lokuje się poniżej krytycznego poziomu 200. Ogólny średni poziom świadomości ludzkości wynosi 207. Poziom świadomości ludzkości przez wiele wieków mieścił się poniżej poziomu 200. 190, aż nagle w połowie lat 1980 podniósł się do obecnego poziomu. Dlatego przepowiadany przez Nostradamusa koniec świata mógł nas ominąć. Jego przepowiednie były dokonywane, kiedy świadomość ludzkości była poniżej poziomu 200. Pozostawanie przez świat na poziomie poniżej 200 przez długi okres czasu spowodowałoby wielki brak równowagi, co niewątpliwie doprowadziłoby do zniszczenia całej ludzkości. Warto wiedzieć, że jedna osoba na poziomie 300 równoważy 90 tysięcy osób poniżej poziomu 200. Jedna osoba na poziomie 400 równoważy 400 tysięcy osób poniżej poziomu 200. Jedna osoba na poziomie 500 równoważy 750 tysięcy osób poniżej poziomu 200. Jedna osoba na poziomie 600 równoważy 10 milionów osób poniżej poziomu 200. Jedna osoba na poziomie 700 równoważy 70 milionów osób poniżej poziomu 200. 12 osób na poziomie 700 równe jest jednemu awatarowi, na przykład Budda, Jezus, Krishna, na poziomie 1000. Żadna znacząca satysfakcja życiowa nie może się nawet rozpocząć poniżej poziomu 200, na którym to poziomie zaczyna pojawiać się jakaś pewność siebie. Kiedy świadomość człowieka spada poniżej 200, zaczyna on tracić moc, staje się słabszy i bardziej podatny na zmanipulowanie przez otaczające warunki. Pewne okresy czyjegoś życia mogą manifestować się na wyższym poziomie świadomości, podczas gdy inne prezentują niższe poziomy. Świadomość człowieka określa ogólna średnia. Podobnie jest ze świadomością populacji i narodu. Jest to średnia ważona, obliczona na wyżej wymienionych zasadach, a dla populacji w Polsce wynosi ona około 135. Powyższy, pogrubiony fragment cytatu, ten brzmiący a dla populacji w Polsce wynosi ona około 135, proponuję przeczytać dwa razy, ponieważ poziom mentalnej duchowości to jakość życia. Mentalna duchowość stanowi jako warunek konieczny o jakości naszego życia i zależy wyłącznie od nas samych. Jako społeczeństwo mamy bardzo niską MD. Znaczy to, że jako polscy obywatele mamy niską mentalną duchowość. Mentalnej duchowości nie wolno mylić z religijnością. Aby w Polsce podnieść harmonię życia, konieczne jest podniesienie mentalnej duchowości. Życie społeczne jest w dużym konflikcie i w dużym podziale. Podobnie jak to było przed rozbiorami, znowu działają i to bez przerwy społeczne pola sporu, konfliktu i podziału. Z jednej strony działają siły zachowawcze, siły konserwatywne, siły lęku. Z drugiej zaś strony siły liberałów, siły doświadczania nowego, siły zmian. Jak uczy fizyka kwantowa, działania tych sił, choć przeciwstawne i kwantowe, są dopełniające się do całości, tak jak żywioł męski i żeński. Przed rozbiorami, jak pamiętamy, siły te również się zwalczały. Zwyciężył kwant sił zachowawczych, konserwatywnych. Gmach Polski został przewrócony, a nowoczesna wtedy konstytucja 3 maja została obalona i Polska utraciła swoją podmiotowość. Wydaje się, że w naszym polskim zamkniętym społeczeństwie prawa drugiej zasady termodynamiki o wzroście entropii działają jakby szybciej. Kwantowe działanie sił można przyrównać do ich działania na stojący obiekt, który ma podpartą podstawę, na przykład stojącą szafę. Wyobraźmy sobie, ta bryła jest pchana z obydwu stron. Przy braku równowagi będzie się wychylała w większej z sił. Kiedy wektor siły ciężkości bryły przekroczy linię jej podparcia, bryła przewróci się sama. Procesy upadku zaczną dziać się samoistnie, bez oddziaływania już zewnętrznego. Od długiego już czasu obserwuję kwantowe procesy życia społecznego. Podejmuję również działania, które prowadzą do harmonii. 3 lata temu, uznając, że słowa obecnie śpiewanego hymnu Polski wzmacniają pola morficzne czasów, kiedy słowa hymnu zostały napisane, zaproponowałem jego zmianę. Po utworzeniu nowych słów napisałem również uzasadnienie zmian. Dlaczego należy zmienić słowa polskiego hymnu? Zaproponowane słowa hymnu załączone są na końcu książki, w stosownym momencie, także te słowa odczytam. W oparciu o wiedzę, którą posiadam, broszura i idea w niej zawarta winny uruchomić proces, o którym pisze Greg Braden w książce Uzdrowienie wiary na stronie 90, że wystarczy pierwiastek 1% populacji przekonanej do idei, aby uruchomić procesy zmian. W tym wypadku to jest liczba około 6000 osób w pełni przekonanych do zmian słów hymnu. Zgodnie z zasadami energetyki procesów społecznych, uruchamiać się winny nowe, subtelne siły pragnień zwolenników, które pokonując siły zachowawcze dodane do istniejącej energii, winny utworzyć nowe atraktory, jak zarodki w procesie krystalizacji, w postaci niezależnych pomysłów zmian. Te pomysły zaś w przestrzeni matrycy Plancka, choć wzajemnie nic o sobie nie wiedząc, będą się sumowały, aż przekroczony zostanie punkt podparcia. Powstały tak kwant siły sprawczej, stworzy okoliczności zmian, skutkiem czego nastąpią zmiany. Tego oczekuję. Oczywiście nie jest znany czas, kiedy uruchomi się proces i może on ulec zakłóceniu, jeśli uruchomią się siły przeciwne. Chcę również odnieść się do wielkiego podziału na my i oni. Choć mam świadomość, że żyjemy niestety w paradygmacie stałego konfliktu, to jednak pragnę zaapelować o uwzględnienie wyników badań Jonathana Haidta opublikowanych w książce Prawy umysłu, że światopogląd liberalny i konserwatywny mają swoje uwarunkowania genetyczne i jako takie się dopełniają, podobnie jak znane energie yang i yin, czy jak energia męska i żeńska, czy wreszcie są tym, czym żagle i balast w jachcie. Bez żagli jacht nie popłynie do przodu, natomiast bez balastu nie utrzyma się w pionie. Wobec wyników tych badań walki z konserwatyzmem, podobnie jak walka z liberalizmem, jest niedojrzałością. Aby tak się stało, musimy zmienić kilka utrwalonych już paradygmatów. Żyjemy w rzeczywistości, w której obowiązuje zasada, że aby coś było prawdziwe, musi być ważne i nie może mieć wesołości, że o sprawy należy się martwić, że ważność musi być życia formą, a smutek jego treścią, że kolorem właściwym do oprawy wszelkich spraw jest kolor szary lub czarny. Aby jednak wywołać proces rozwoju pomyślności, jest dokładnie odwrotnie. Znaczy to, że aby komuś pomóc, należy sobie wyobrażać stan, kiedy jest on zdrowy, szczęśliwy, uśmiechnięty i radosny. Wynika to z faktu, że rzeczywistość kreowana jest z obrazów wyobraźni. Smutna z obrazów smutku, a radosna z obrazów radości. Jak już wiemy, radość jest ekspresją miłości, a świadomość zaś trwałej radości jest uczuciem szczęścia. O tym, czym jest ważność, już pisałem. Powaga zaś i smutek są ekspresją lęku, a czerń to kolor, który nie odbija światła, który w naturze nie występuje poza produktami zwęglania i spalania. A ponadto podświadomość kolor ten kojarzy w naszej kulturze z bólem, smutkiem lub śmiercią. Szarość jest również kolorem pochodnym czerni. Jak głosi piąta zasada Huny, hawajska wiedza ezoteryczna opierająca się na 7 przesłaniach, tylko miłość, radość prowadzi do szczęścia. Niestety smutek i troska, ekspresja ważności, tak jak plesim czy zielsko na ugorze, są samorodne. Radości w życiu, jak czytania i pisania, należy się nauczyć. Winno uczyć się jej już w szkole. Najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z tego, że bez ćwiczeń z radości nie będziemy umieli się cieszyć i podobnie jak bez ćwiczeń mięśnie zanikają, tak zanika zdolność do głębi radości. Moja obserwacja każe wysnuć wniosek, że po 30 roku życia radość niećwiczona zanika i nie można się już jej nauczyć. Po tym czasie zdolność do przeżywania radości jest już tylko powierzchowna. Pamiętać należy, że głębia radości leczy i jest najbardziej oczekiwanym stanem naszego jestestwa. Stan emocjonalny decyduje o rodzaju myślenia i jest obrazem naszej duchowości. Tylko wyższa duchowość ma moc sprawczą, o czym pisałem już wcześniej, tworzenia okoliczności, które oceniamy jako pomyślne. Na tej samej zasadzie smutek tworzy okoliczności smutku, zaś ważność obniża możliwość sprawczą naszych procesów kreacji. Greg Braden w książce Uzdrowienie wiary pisze: z punktu widzenia historycznego sugestia, iż przekonania zakorzenione w naszych sercach i umysłach mogą oddziaływać na nasze ciała, jest nowatorskim patrzeniem na świat, jest prawdziwym rozszerzeniem granic nauki. Nawet dla wielu ludzi, którzy wierzą w związek pomiędzy ciałem a umysłem, przekonanie, że możemy wpływać na zewnętrzny świat, jest nie do przyjęcia. Z kolei dla innych jest czymś oczywistym. Dzięki tej mocy możemy oczyścić świat z cierpienia, bólu, wojen i wnieść w swoje życie szczęście. I jedna z większych i być może dla niektórych również najdziwniejszych ironii tkwi w warunku, jaki musimy spełnić, jeśli chcemy wyzwolić moc przekonań. Musimy uwierzyć w przekonanie, żeby zyskało ono moc w naszym życiu. Warunek ten sprawia, że czasami trudno jest poważnie rozmawiać na ten temat. Chociaż cudowne uzdrowienia są możliwe i się zdarzają, musimy być na nie otwarci i umieć je zaakceptować, aby skorzystać z ich dobrodziejstw. Innymi słowy, potrzebny jest nam dowód, aby móc w nie uwierzyć. W tym właśnie punkcie droga przekonania, wiary i nauki rozdziela się. Koniec cytatu. Kluczowe są wyobraźnia, oczekiwań i przekonania. Przekonanie to program świadomości, który pozwoli zaakceptować to, co uważamy za prawdziwe, zarówno w głowie, jak i w sercu. Przekonania zawsze wyrastają z naszego doświadczenia i są zarówno językiem w świecie kwantowej materii, jak też źródłem naszej mocy. Greg Braden w cytowanej wyżej książce pisze: w oparciu o efekt Zeemana, Nagroda Nobla w 1986 roku, oraz efekt Starko Institute of Heart Math przeprowadzono badania, które pokazały, że siła elektryczna sygnału płynącego z serca, zmierzona za pomocą elektrokardiogramu, jest o 60 razy większa od siły sygnału elektrycznego emitowanego przez ludzki mózg, który zmierzono posługując się elektroencefalogramem. Natomiast pole magnetyczne serca jest około 5000 razy silniejsze niż pole magnetyczne wytwarzane przez mózg. Istotne jest to, że każde z tych pól posiada moc zmieniania atomów, a my wytwarzamy obydwa te pola przez nasze doświadczenie przekonania. Aby ułatwić proces wyobraźni w oczekiwaniu na pomyślność, przywołam wiersz, jaki napisałem na tę okoliczność. Partia ludzi szczęśliwych. Tu w tym miejscu, tak po prostu, wszystkim szczęścia chcę przysporzyć. Mówię tedy prosto z mostu: partię szczęścia czas założyć. Partię ludzi tych, co dają ludzi mądrych i szczęśliwych, którzy szczęście swoje znają o postawach sprawiedliwych. Będzie więc to coś nowego, partia wielkiej szczęśliwości, więc nie będzie miała ego, tylko program życzliwości. Nabór tedy dziś ogłaszam. Wszystkich, którzy są szczęśliwi i do partii mej zapraszam, również tych, co są wrażliwi. A gdy rojem już będziemy, takim rojem pomyślności, to po gwiazdę swą sięgniemy, gwiazdę szczęścia i radości. Partia będzie postępowa, toteż rozwój i patenty będą miały wciąż od nowa silny prymat, i to święty. Każdy będzie więc skupiony i na rozwój będzie łożył, a w pomysłach zanurzony będzie rzeczy wielkie tworzył. Rozwój tworzyć będzie siłę, a jak użyć ją już wiemy. Więc ruszymy z posad bryłę i horyzont przesuniemy, tak by światła więcej było, by rozjaśnić nasze życie, aby jaśniej nam się żyło i koniecznie w dobrobycie. Pracujemy więc wytrwale, a że jest nas bardzo wielu, wydrążymy w sporu w skalę drożny tunel wprost do celu. A u celu już to wiemy, aż zachwyci się tym świat, konstytucję napiszemy, taką nową, już bez wad, w której będzie zapisany nowy kazus z Panem Bogiem. Smutek będzie zakazany, szczęście będzie zaś wymogiem. No a potem, jak w piosence, Polsce skrzydła przyprawimy i trzymając się za ręce, ku przyszłości polecimy. A w niej będą już czekały naszych pragnień antypody, tam gdzie rozwój jest już stały i gdzie nie ma też niezgody.